Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Ukraina.
Najważniejsze to jest Ukraina i PiS, proszę Państwa. I to powiedział Józef Orzeł przed sekundą. Mimo że jest uroczystości Święto Bożego Ciała, mimo że w związku z tym część z Państwa
na
albo...
Na procesji byłem.
Ja też na procesji byłem, ale wyjazdowo, bo jestem w Bieszczadach, stąd w takim się spotykam anturażą, za mną gdzieś tam daleko, niedaleko. No nie? piękna, jakoś dziwnie wyglądam, ale mam nadzieję, że mnie słychać, to jest najważniejsze, mam nadzieję, że radosłuchacze nas słyszą, ja w Bieszczadach tu się... To dopiero na YouTubie będzie mnie widać jutro, nie uprzedzajmy wypadków, niemniej dzisiaj może być krócej, bo sprzęt mi odmawia posłuszeństwa i może nagle nas urwać, ale trudno się mówi, spróbujemy trochę powalczyć, a rzeczywiście trzeba walczyć i to, co dzieje się w PiS-ie i to, co dzieje się z Ukrainą. Mnie jedna rzecz zaintrygowała w tym, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to jest pojawienie się frontu albo odtworzenie się frontu celebrytów. Wiem, że to jest mało istotne, ale to jest taki bardzo ciekawy aspekt, że w tego typu sytuacji, kiedy no prawie wszyscy mówią jednym głosem, mówią, no, że Zełenski na pewno przegiął, że jest to coś, co na pewno w stopniu znaczącym w jakiś sposób zmienia relacje polsko-ukraińskie, jedni się z tego cieszą, inni mniej, jedni bardziej, inni się smuczą, no to jest grupa artystów z panem Sewerynem na czele, która de facto staje po stronie prezydenta Zełenskiego przeciwko Karolowi Nawrockiemu i w takiej rzeczywistości się spotykamy i to jest na początek taki drobny niuansik do znacznie dłuższej opowieści o tym, co się właściwie w tej chwili dzieje w polskiej polityce i co się dzieje z naszym miejscem na globalnej czy regionalnej raczej szachownicy, drogi doktorze. Co to jedno działanie Zełenskiego oznacza dla naszej polityki?
Nie jedno, tylko seria i duża konsekwencja Ukraińców, polityków ukraińskich, elit ukraińskich, elit wojskowych w budowaniu swojej krótkiej historii Ukrainy, w której no, prawie że UPA to jest organ założycielski, no bo nie bardzo mają się do czego odwołać wcześniej. I tu się skrupia to, że od 91 roku, od początku ukraińskiej niepodległości, tej wydawałoby się trwałej, ustabilizowanej, takiej, która jest kamieniem węgielnym pokoju w Europie, wydawałoby się, że oni mają dwie drogi. Jedna to jest właśnie nie przejmować się swoją historią, walczyć o dzień dzisiejszy i jutrzejszy, a jeśli tak, to jak już trzeba się do czegoś odwołać, no to wyciągamy z pudełka ukraińskiego, co tam mamy i UPA wychodzi jako pierwszy. No bo UPA walczyła z Niemcami, trochę z Rosjanami, albo raczej bardziej z Rosjanami niż z Niemcami. No ale też przy okazji z Polakami, z Żydami, z mniejszościami narodowymi. Mieli drugą drogę, którą nie poszli, ale tu byłbym ostrożny, mianowicie, no tak sobie można powiedzieć, a na pewno liberałowie by tak powiedzieli. No jak już mam niepodległość, trzeba utworzyć niepodległą szkołę, wolną, szkołę prawdziwej historii, a w tej szkole trzeba opowiedzieć o tym, w czym Ukraińcy byli świetni, a w czym nie. Ale tą drogą nie poszli. Ale żeby nie było, to z polską historią nie jest zupełnie inaczej. My też po zaborach, po okupacji niemieckiej, po komunizmie, też byśmy chcieli słuchać historii bohaterskiej. O tym, że Polacy zawsze by stali po dobrej stronie i byli odważni i walczyli o wolność swoją, a jeszcze częściej czyjąś. Więc tu nie ma zbyt dużych różnic. Kłopot polega na tym, że jesteśmy za blisko siebie. Że Polska i Ukraina to są dwa kraje, które jak się popatrzy na historię gospodarczą, jak się popatrzy na, już nie mówię o politycznej, na geografię, no to tak wygląda o to, że tu będzie wyścig, kto jest wschodnią flanką NATO, kto jest wschodnią flanką Zachodu. I Ukraińcy chcą nią być. A jeśli tak, to trzeba Polaków odsunąć albo zmniejszyć w tym wyścigu i oni to robią. W dodatku, i to jest być może taka najbardziej przykra część historii, Ukraińcy z powodu historii są bardzo rosyjskim czy sowieckim narodem. Ten czas od 17 roku to przecież 70 lat, pewnie ze trzy pokolenia. A i przedtem, z carskich czasów, to był ruski naród. Różnił się dążeniem do wolności, dążeniem do suwerenności, no ale nie wychodziło. Rosja była silniejsza. Ale ta podkultura sowiecka i rosyjska została. I tam, gdzie trzeba by od niej odchodzić, tam, gdzie trzeba by iść po swoje, szukać swojej kultury, wysokiej w dodatku, a trochę Ukraina tego ma, przyszła wojna 22 roku. Przedtem też, ale to były krótkie, a ta już jest czteroletnia. Przyszła wojna i ona uruchomiła w Ukraińcach te wszystkie, nie powiem prymitywne, raczej podstawowe odruchy, instynkty egoistyczne i tak dalej. I niestety, ale to coraz bardziej widać. I nic się na to nie da poradzić. I teraz zamiast mieć pretensje do Ukraińców, znaczy pretensje możemy mieć, dyplomacja może działać. Ta głupota, że ta część u nas liberalna tych głupich celebrytów staje zawsze nie po polskiej stronie, a nawet po stronie antypolskiej, no to już trudno. Tak oni mają, muszą wymrzeć. Pytanie, czy reszta narodu sobie z tym poradzi? Czy my na miejsce tej głupiej, celebryckiej elity wypromujemy, to nie władza, chociaż ta też może pomóc, ale to społeczeństwo musi wypromować swoje własne autorytety, które działają w polskim interesie. I tych ludzi jest sporo i są bardzo znani, ale po naszej stronie, po tamtej są odrzucani. I jakby mamy dwie ścieżki równoległe, żeby nie powiedzieć, to jedna dwupasmowa. Po pierwsze trzeba jakąś politykę prowadzić wobec Ukrainy, która będzie coraz trudniejsza. Ukraina będzie z nami rywalizować. W bezczelności swojej napisałem, a przedtem gdzieś powiedziałem, ale już zapomniałem gdzie, napisałem na X-ie, że Ukraina, a już wiem, we wnet to powiedziałem u Jaśminy Nowak, że Ukraina jest naszym militarnym, geopolitycznym, antyrosyjskim sojusznikiem tylko do końca wojny. Potem raczej będzie rywalem, czyli bardziej rywalem niż sojusznikiem. A nasze państwo, a też nasze społeczeństwo kompletnie nie jest na to przygotowane.
No ale może powinno być, ale to ci trochę przerwę, drogi doktorze, bo to jest też historia nie tylko o relacjach
polsko-ukraińskich.
Ja ci powiem
jedną rzecz. Maja Chwanińska awansowała do finału.
O!
O
proszę.
7-6 po tiebreaku i 6-4.
A jak wychodziłem, było 3-3, albo jakoś tak, jak zacząłem przygotować na naszej audycji, sprzętowo rozkładać wszystkie te szpargały. To dobra informacja, zwycięstwo nad Rosjanką mnie przynajmniej zawsze cieszy, a właśnie a propos, bo my tutaj możemy długo mówić o geopolityce, o historii, o kulturze nawet, ale wydaje się, że kwestia tak naprawdę dotyczy w dużej części także dyskusji o polskiej, nie tylko polityce, ale też publicystyce. No i jest tak, że może nie ci mieli rację, którzy uważali lepiej wspierać Ukrainę przeciwko Rosji, tylko ci, którzy mówili od początku żadnych kontaktów z Ukrainą, niech się na wschodzie dzieje, co chce, byleby bez nas, bo to nie jest nasza wojna, chociaż dzieje się tuż przy naszych granicach. No bo teraz można powiedzieć, tak jest nastrój, jakbyśmy w zasadzie popełnili błąd w roku 2022. Polityczny, geopolityczny błąd.
Rozumiem. Nie popełniliśmy żadnego błędu. Wtedy pomóc trzeba było i to tak jak pomogliśmy. Natomiast błędem było to, co się nie stało, nie wiem, 2 tygodnie później, 3 tygodnie później. Wtedy, kiedy już było jasne, że wchodzimy w wojnę wieloletnią, wojnę okopową.
Ale kto wie, to wiedział, bo to jest takie, teraz jesteśmy mądrzy ex post, prawda? Zawsze tak jest, że najlepsze wnioski przychodzą już po wydarzeniu. Teraz każdy, prawda, mówi, no wtedy trzeba było. Szanuję go i nawet lubię Zbigniew Parafianowicz, ale pamiętam z nim wywiady w roku 23. To nie głosił tez dokładnie tych, które teraz opisuje w książkach. One mu przyszły w roku 20, dość wcześnie, ale w 24 jego książka Polska na wojnie. Więc to też jest tak, że chyba nie wszyscy byli tacy mądrzy, bo ja wiem, w marcu, w kwietniu czy
prawie
w maju roku 22.
Poczekaj. Kłopot nie polega na tym, że to słowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, czyli mądrzejemy się po szkodzie, a w każdym razie pod wieczór. Problem polega na tym, że po to się ma państwo, rząd, żeby myślał szybciej i lepiej od społeczeństwa. No bo to przecież rząd ma prowadzić społeczeństwo, a nie odwrotnie. I tu rząd się był, nie popisał tym przewidywaniem. Są okoliczności łagodzące i to nawet poważne. Mianowicie wtedy nie było mowy po stronie ukraińskiej, że UPA jest korzeniem narodu i historii, tylko była wielka wdzięczność, że przyjęliśmy w tak fantastyczny sposób, taki zdecentralizowany, powszechny, prywatny, ludzie po prostu zajęli się tymi Ukraińcami, się zajęli fantastycznie, raczej
dobrze,
nikt się
a tego... może trzeba było powtórzyć, a może było trzeba zrobić to, co proponuje Grzegorz Braun, czy ludzie dookoła Grzegorza Brauna, albo w ogóle nic nie dawać, albo zgoła zaanektować. To o tym mówi mi profesor, ja tego nie sprawdziłem, muszę to sprawdzić, czy takie słowa padły, ale to powiedział profesor Piotr Grochmalski, że taka też była propozycja już wprost wyrażona przez Grzegorza Brauna, żeby anektować Lwów, żeby dokonać się w 2022 roku rozbioru Ukrainy wspólnie z Rosją. Trochę na kształt, tak jak Druga Rzeczpospolita dokonała rozbioru Czechosłowacji, zajmując Zaolzie. Oczywiście nie wspomina, bo to byłby bardzo podobny manewr. Może tak trzeba było zagrać. Nie. Może skończyłoby się inaczej niż w roku 1938.
Nie byłby podobny. I nie był podobny, wręcz przeciwnie, gorszej tragedii byśmy sobie na głowę nie mogli ściągnąć. Otóż to, że historia jest trudna, to, że nie ma dobrych wyjść, nie oznacza, że trzeba wybrać najgorsze. Otóż najgorsze to byłoby skumać się z ruskimi i rozebrać tę Ukrainę. Nawet Sikorski mówił, że od Putina jakaś taka propozycja była, ponieważ jeżeli by Rosja przejęła większość Ukrainy, gdyby wygrała tę wojnę, gdybyśmy Ukrainie nie pomogli, być może tak by się stało, to miałbyś na Ukrainie tylko i wyłącznie Buczę, czyli rzeź po prostu gorszą niż nie taką, którą Niemcy nam sprawili, i miałbyś zwycięskie wojsko rosyjskie, niezmęczone, niewyczerpane, niezużyte na granicy polskiej, i być może poszliby dalej, być może. A na pewno zaczęliby żądać porządku rosyjskiego, sowieckiego w Europie. Myślenie, ale też tak nie do końca wypowiedziane Grzegorza Brauna, że tutaj Polska narobiła strasznych błędów i trzeba było zostawić Ukraińców samych, to oznacza Ukraińców na granicy polskiej, znaczy Rosję na granicy polskiej. Zresztą, żeby nie było, to ten sam błąd ostatnio elita ukraińska, ta szczególnie medialna, powtarza. Mianowicie mówi do nas coś takiego: no i co, jakbyście nam nie pomogli, to co by się stało? To by Rosjanie stali na waszej granicy. I co? I dalibyście radę? Nie dalibyśmy rady. I nie dostalibyśmy pomocy z Zachodu. I te głupie ruskie wojska pancerne, przecież te, które w 22 roku walczyły i przegrały także dlatego, że pomogliśmy Ukrainie, w końcu daliśmy im ponad 200 czołgów, trochę samolotów, dużo sprzętu. Wszystko, co mogliśmy dać, daliśmy. Otóż Braun korzysta z tego, że Polacy niespecjalnie uczą się historii, nie uczą się polityki, nie uczą się geopolityki, zostawiają to polityką, głosują sobie tam, jak ich wychodzi, i nie widzą tego, że Braun stawia sytuacje zazwyczaj zero-jedynkowe, tylko kompletnie nie zajmuje się, wybiera tą jedynkę, nigdy nie zajmuje się tym zerem. Właśnie tym, żeby się okazało, że w 22 roku Zachód i NATO są jeszcze bardziej nieprzygotowane do wojny i do pomocy niż teraz, i że gdyby ruskie stanęły na naszej granicy albo zaczęły ją trochę przekraczać, polska armia by nie dała rady, a pomocy by nie dostała. Byłby 39 rok. Jak daleko Rosjanie by zaszli, nikt z nas nie wie, bo Kreml nie zachowuje się specjalnie racjonalnie. Więc jeszcze raz.
Czyli co, czyli tak jak w 38 za Olzie nas nie uratowało, tak Lwów nie uratowałby nas w 22
nie
wieku.
Nie tylko, że nas nie uratowało, ale mamy haka w relacjach z Czechami, i oni, tak jak my Ukraińcom, tak oni nam, tu nie o rzezie chodzi, to zajęcie za Olzia wypominają. Jesteśmy dla nich jednak takim państwem skłonnym do agresji albo do przyłączania się do silniejszych. Na razie zaufanie nie jest zbyt duże, a może się okazać kiedyś,
że... nigdy nie było. Jakby tak przestudiować na uczciwie relacje polsko-czechosłowackie w drugiej czasie międzywojnia, to one nie były nigdy dobre.
Byliśmy konkurentami, tak. Byliśmy dziwnymi konkurentami, ale sojusznikami bywaliśmy rzadko. W razie czego to patrzymy na bitwę pod Grunwaldem, gdzie wojsko Żyżki jest, a on ma śliczne, srebrny w takie centki pancerz i dzielnie walczy. Otóż to prawda, i właśnie dlatego trzeba walczyć o sojuszników. Więc ja bym raczej nie to z winą, odpowiedzialnością jednak obciążał polski rząd ze względu właśnie na to, że nie przygotowywał, i to polskie rządy od 1989 roku, nie przygotowywały nas na to, że ten koniec historii tak szybko się skończy. koniec historii Fukuyamy, że tam nie będzie wojen, będzie tylko rynek i liberalna władza. Nic się z tego nie sprawdziło. Rynki, no widać, co robi Trump, ale co robią Chiny. Wolnych rynków nie ma, a demokracja jest gnieciona coraz bardziej ze wszystkich stron. Ale jakby to jest inna rzecz. Ważne jest to, co Polska powinna robić. Nawet od teraz, po to rozmawiamy z Ukrainą. Otóż po pierwsze trzeba zmienić politykę, ale na taką, która będzie przedebatowana w Polsce. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Trzeba skończyć z tym, co miał i PiS, i Tusk, że to są takie mądre elity, takie mądre kierownictwa państwa, że one tam sobie coś wymyślą, zdecydują, zaczną realizować i tak półgębkiem społeczeństwu powiedzą, że coś robią, no bo przecież słusznie robią, to co tam będziemy debatować, konsultować i tak dalej. Taki nie najbardziej wstrząsający, ale ostatni po prostu przypadek. Długie historie, ja o tym opowiadałem kiedyś, likwidacji szpitala powiatowego w Lesku, jak się go, on oczywiście jest deficytowy, bo tam mało ludzi żyje, ale jak się go zlikwiduje, to w Bieszczadach mają 100 albo 120 kilometrów do najbliższego szpitala. To znaczy, że zostawia się chorych, rodzące matki, same, bez rodziny.
Trudno. A ja tu będąc, usłyszałem jedną historię już w tej chwili o kobiecie, która jechała do szpitala dość daleko, bo do Leska już nie można było dojechać, z odkrojonym łożyskiem. Każdemu, kto ma dzieci, się trochę interesował, czy jest kobietą, no tym śmierdzi. Bardziej, czy jest mężczyzną. To jest zagrożenie śmierci, to się skończyło się tym razem bez tragedii, ale już udało się po zniknięciu porodówki w Lesku, już pierwszy przypadek, gdzie życie matki i dziecka tym samym było zagrożone. Dokładnie. Już się zdarzyło. Pytanie, kiedy się skończy tragedią?
To się stanie masowe i hurtowe, po prostu to będzie system. Przecież to nie tylko szpital w Lesku jest likwidowany, ale historyjka jest taka. Leszczanie zebrali, czy ludzie z Bieszczad, zebrali 6 tysięcy podpisów, żeby nie likwidować tego szpitala. Poszli do Sejmu, chcieli to wręczyć Tuskowi, który mówił, bo nakłamał, że nie będzie żadnej likwidacji szpitala w Lesku. Tak nakłamał w telewizorze, sam słyszałem. A wiem z Leska, co tam się dzieje, bo brałem udział w pomocy dla tego szpitala jeszcze za czasów PiSu. I nie spotkał się z tymi ludźmi, a oni przynieśli te 6 tysięcy podpisów. Spotkała się z nimi posłanka partii Razem, Marcelina Zawisza, wzięła te podpisy, weszła na salę sejmową, podeszła do Tuska i chciała mu dać. A on ze wstrętem to gdzieś tam odrzucił do tyłu i minę miał złowrogą. To oznacza tak, po pierwsze facet wie, że kłamał, po drugie facet wie, że tak będą działać, bo interes ludzi ich niespecjalnie, szczególnie jak jest ich mało, tych ludzi, to ich nie interesuje, szpitale mają być w dużych miastach. A przypomniano dzisiaj tak podobną kwestię, kiedy protestujący właśnie poszli do Tuska, a on się zachował, to było kilka lat temu, już nie pamiętam w której sprawie, kompletnie inaczej. Wziął tę paczkę podpisów, sam się dopisał, czyli się podpisał i powiedział, o, jestem z wami, zanieście teraz tam do odpowiedniego ministra. Czyli mamy ekipę, która rządzącą, która w tej chwili kompletnie sobie lekceważy interesy polskie. I patrzy tylko już wyłącznie na sondaże. A sondaże są dla niej całkiem na razie pozytywne. No więc się nie mają czym przejmować, mogą likwidować wszystkie szpitale.
Ale to jest ciekawe, bo jeszcze bym do naszych elit wrócił za chwilę, bo tak rozpocząłem, a chciałem też cytat ze wstydem.
Ale mamy niesamowitą sprawę, co powinna Polska robić z Ukrainą, tak pamiętaj.
Jasne, dobrze, to a my mało czasu, bo już patrzę na sprzęt i on powoli, ilość energii się kończy tutaj, przynajmniej na moim sprzęcie w Bieszczadach. Dobrze, to dygresja, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, coraz więcej także w mediach liberalnych jest.
O, ty już się kończysz.
Tego rodzaju, że mnie ci słuchał, że premier Słika, o czym już mówiłem. Nie, nie, spokojnie, jeszcze chwilę jestem.
Przerywało.
Chociaż zasięg już nie jest najlepszy, bo tam za mną Słowacja, tam zaraz jest rzeczywiście z zasięgiem krucho. Dobrze, że Donald Tusk się starzeje, traci słuch społeczny, że już nie jest tym samym Tuskiem jak kiedyś. Cały numer Newsweeka o tym jest.
Łukasz, wytnij obraz, to będzie słuch lepszy. Zlikwiduj swój obraz, to dźwięk będzie dobry.
A może tak lepiej.
I będzie cię słychać. O, to była
przerwa. No dobrze, to szybko, to szybka pytanie, szybkie, szybkie pytanie, dygresję, czy Donald Tusk traci słuch społeczny, przestaje być sprawnym politykiem? No i teraz pytanie, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, czy się zawiesił doktor Józef Orzeł? Takie niepokojąca chwila, cóż się dzieje na falach radiowych, bo tutaj tak naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, czy w tej chwili słyszą Państwo mnie, czy słyszą doktora Józefa Orła. Sam jestem ciekawy, jak to wygląda i jak wygląda to zmrożenie, czy to zmrożenie jest tylko u mnie, czy jest też u Państwa, a może to doktor, o właśnie, nie ma doktora Józefa Orła, więc stąd ta cisza pewnie była u Państwa, to ja tylko powiem, że jest godzina 19:38, za chwilę pewnie doktor Józef Orzeł się pojawi raz jeszcze w naszym studio, o ile w ogóle mnie słychać i widać, trochę czuję się jakbym siedział przed czarną skrzynką albo przed radioodbiornikiem, do którego nie do końca wiem, czy działa, czy nie działa i mówił niczym żołnierz pod bombardowaniem, ale tak źle nie jest, po prostu trudne warunki techniczne związane z nadawaniem z serca Bieszczad i mam nadzieję, że to Państwo mi wybaczą, ale mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy, bo tych pytań jest sporo, ja obiecywałem, że też co do tego apelu, od którego naszą rozmowę rozpocząłem, że parę cytatów pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest rzeczywiście apel niesłychany. Głównymi nazwiskami, które ten apel podpisały, to jest pan Władysław Frasyniuk, pan Zbigniew Bujak, pan Cezary Łazarewicz, pan Piotr Niemczek, to tak, taki jegomość, to ma długie włosy albo czasami ma warkoczyki, taki dość zabawny, ale też Andrzej Seweryn Krzysztof Skiba, też wybitna postać i te wszystkie osoby, witamy doktora Józefa Orła, może to nie u mnie, ale u ciebie w Warszawie był problem z zasięgiem, a u mnie proszę, a u mnie w Bieszczadach.
Widzisz, jak Bieszczady jest internet, są lepsze i należy im się szpital.
Tak, dopóki mi się nie, po raz trzeci to powiem, że ostatnio, dopóki się nie rozładuje komputer, możemy rozmawiać. Dobrze, kiedy cię nie było, trochę cytowałem ten apel i chyba do tego apelu teraz przejdziemy. Ze wstydem przyglądamy się polskiej klasie politycznej, piszą ci wspomniani Bujak, Frasyniuk, Kasprzak, Łazarewicz, Niemczyk, Seweryn, Skiba.
No oni nie są polską klasą polityczną?
No i oni chyba się nie uważają, oni są chyba ponad klasą polityczną. Pełne pseudopatriotycznych frazesów gęby, gloryfikowanie zbrodni żołnierzy wyklętych i tak dalej, wszystko w obronie Zełenskiego, w obronie Ukrainy. Jak z takimi elitami artystycznymi prowadzić politykę zagraniczną?
Już ci mówię. Po tym X-ie, co sobie go tam wczoraj napisałem o Ukrainie, między innymi, dzisiaj chciałem napisać, nie wiem czy zdążę, taki, który by się zaczynał od czegoś takiego. Jak jakiś kraj, państwo nie umie prowadzić polityki międzynarodowej, to prowadzi politykę wewnętrzną i walczy z wrogami wewnątrz. I takie walki wewnętrzne zawsze są oznaką słabości. One zabierają siłę w prowadzeniu polityki zewnętrznej. Tylko że z Polską, i to z wieloma krajami się zdarza, właśnie dlatego, że kraj jest za słaby, żeby prowadzić politykę zagraniczną, suwerenną, albo klasa polityczna, która rządzi, jest za słaba, żeby taką politykę prowadzić, no to musi walczyć z jakąś tam opozycją, żeby to nie wyszło na jaw. I musi ją osłabiać po to, żeby ta opozycja tym bardziej nie zaczęła, jak przejmie władzę, i żeby nie przejęła władzy, żeby takiej suwerennej polityki nie prowadziła. Czyli polityka wewnętrzna, ta polaryzacja, to te wewnętrzne zmagania od tylu, nie wiem, od już 30 lat między jakąś Platformą a PiS-em, czy między Porozumieniem Centrum a Unią Wolności, to są wojny zastępcze. One są po to, żeby nie prowadzić suwerennej polityki zagranicznej, bo taka ma nie być prowadzona, bo klasa, która rządzi, szczególnie te wszystkie Unie Wolności i Platformy Obywatelskie, mają prowadzić politykę zależną od Zachodu, czyli od Berlina, od Brukseli. Kiedyś nie byliśmy w Unii, ale Zachód był, pomagał nam niesłychanie, żartuję, czy tam to ironia jest spora. A więc tak to jest. Więc jeżeli pytasz, co robić z taką głupią grupą antypolską, w której jest tylu dzielnych bojowników o demokrację w Polsce, wyczytywałeś nazwiska, to lekarstwo jest takie: robić swoje i mieć dobrą informację, narrację, propagandę.
No dobrze, ale da się robić swoje. Zacytuję dalej, bo to jednak dlatego zacząłem od tego tekstu, bo on mnie oburzył. Tutaj w sercu Bieszczad, chodząc po górach, ktoś mi to podesłał, bo starałem się jak najmniej używać internetu, żeby chociaż przez chwilę nie być w strumieniu informacji, no ale nie mogłem i się zirytowałem nawet tutaj na szlaku górskim. Ze wstydem przyglądamy się publicznym wypowiedziom przedstawicieli polskiej klasy politycznej, ubolewających nad fatalnym błędem Zełenskiego i pouczających Ukraińców o prawdziwej historii, krzyczących o zniewadze polskiej pamięci, podsycających oburzone z uśpienia, podsycających obudzone z uśpienia antyukraińskie fobie. Próbujemy nie wybierać z własnej historii kart wyłącznie chwalebnych. Pamiętajmy także o tych mrocznych i odczytujmy z nich lekcje bardzo aktualne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy prymitywny nacjonalizm narasta w naszej ojczyźnie i tak dalej. Z zażenowaniem patrzymy na pełne pseudopatriotycznych frazesów gęby czcicieli polskich faszyzujących nacjonalistów i gloryfikujących zbrodnie żołnierzy wyklętych na pochody jawnych faszystów najgorszego autoramentu, odbywające się w Polsce bez przeszkód i bez wyrazów potępienia ze strony tych samych polskich przywódców, którzy dzisiaj nie szczędzą potępienia Ukraińcom, którzy giną na froncie okrutnej wojny i tak dalej. No i czytam to, siedząc na ławeczce w środku gór, i dostaję jasnej cholery, bo w takim wypadku z ludźmi, którzy są iluminarzami, było, nie było polskiej kultury, można ich lubić, nie lubić, ale oni wychodzą z desek każdego teatru, z ekranu każdego telewizora, jak się włączy jakiś serial, to oni są w obsadzie i w każdym dużym filmie na ekranie kin się pojawiają ci ludzie najczęściej. No i jak tu dalej tworzyć politykę, kiedy część było, nie było, możemy jednak elity, możemy to kwestionować, ale to jednak jest w jakimś sensie elita. Jest całkowicie kompradorska, jest całkowicie elitą, nawet więcej niż kreolską, bo już kreole mieli więcej uczuć patriotycznych, czy więcej szacunku do samych siebie niż sygnatariusze tegoż oto listu. Drogi doktorze.
Widzisz, Targowica to też była elita.
Skurzyłem się.
Nie szkodzi. Targowica to też była elita polska. I oni siebie też uważali za patriotów. I pouczali tą drugą część Polaków. Jak się to skończyło, poza tym, że rozbiorami, wyszły nam dwie do tej pory istniejące i walczące ze sobą perspektywy. Jedna, bić się czy nie bić. Jedni bić się, drudzy nie. Ale z tego wyszły następne dwie perspektywy. Ta pozytywistyczna i ta, powiedzmy, rewolucyjna, walcząca. I one się gdzieś w 1920 roku spotkały. Jakby, pewnie to jest straszne uproszczenie, ale w końcu to mniej więcej gdzieś obóz tych, którzy chcieli walczyć o Polskę, zbrojnie Piłsudskiego, socjalistyczna, która wysiadła na przystanku Niepodległości, od endeckiej po inne, które właśnie raczej przedtem zajmowały się budowaniem struktury społecznej, bogacenia się, oświaty, polskiej szkoły i tak dalej. Nazywano ich pozytywistami. Pewnie potrzebne są obie, ale to nie znaczy, że potrzebna jest nam ta grupa tych tam moich kiedyś przyjaciół Frasyniuków i Bujaków. O tych aktorach nie mówię, bo się z nimi nigdy nie przyjaźniłem. Otóż
to już na koniec. Ja mam komunikat, za chwilę mi się włączy komputer, transmisja się skończy.
Swoją elitę.
Wróćmy na koniec. Swoją elitę. To jest wniosek i w pewnym momencie po prostu dam audycję przerwę, co Państwa przepraszam, to będzie znaczyło, że mój komputer
nie
po prostu
w tej
muszy padł. Pluł nam w twarz. Poproszę Cię w takim wypadku o wykład i o puentę relacji polsko-ukraińskich na koniec. Ja będę słuchał, a w pewnym momencie po prostu transmisja się zakończy.
Po pierwsze, potrzebny jest silny rząd. Żeby on był silny, musi zostać wybrany jako silny. A więc tak naprawdę pierwszy krok to nie należy do polityków, tylko do Polaków, do wyborców. Jeśli dalej będą tak wybierać i to będą tak wybierać pół na pół, że te połówki nie będą mogły zbudować silnego rządu, to będą ze sobą walczyć i nie będą się zajmowały polityką międzynarodową, zewnętrzną, stosunkiem do sąsiadów, ale przecież równie ważny jest stosunek do Niemiec, do Brukseli, tak samo jak do Rosji i do Ukrainy. O Ameryce nie mówiąc. Więc to trzeba zacząć od dołu. To znaczy od tego, żeby kandydaci na wyborców, czyli ludzie, Polacy, normalni, chodząc na spotkania z politykami, zadawali im właściwe pytania. Czy będziecie asertywni wobec Ukrainy? Czy zlikwidujecie wszystkie przywileje dla Ukraińców tutaj? Przywileje, bo równe prawa mogą być, jeśli to są ludzie, którzy mogą tu zostać. Czy będziemy prowadzili politykę wzmacniania polskiej siły politycznej, militarnej, ekonomicznej? Czy będziemy budowali duże inwestycje? Czy wrócimy do pierwszej formy CPK, takiej jak miała być? Bo Tusk jej te wszystkie szprychy od CPK poodcinał, a te szprychy, szczególnie na wschód, są niezbędne, jak mówili generałowie amerykańscy. Jeżeli przyjdzie co do czego i trzeba będzie jakieś większe oddziały armii zachodnich do nas przysyłać, to niby jak i niby czym i po której to drodze. Potrzebne są koleje i to szybkie, które właśnie Tusk obciął. Potrzebna jest elektrownia atomowa i potrzebne są własne projekty tych małych SMR-ów. Nie, żebyśmy my te technologie próbowali zrobić, bo to robią je gdzie indziej, ale żebyśmy obstawiali te najlepsze, żebyśmy wchodzili z nimi w układy na przykład wspólnych centrum atomowych, gdzie nasi by się uczyli od nich, bo niestety, ale straciliśmy bardzo dużo lat, bardzo dużo wiedzy. Ekipa ze Świerka została rozpędzona. Trochę tam zostało tych młodych ludzi, którzy pracują nad reaktorem Pola polskim, ale za to natychmiast uskopcią im kasę. Czyli po pierwsze rząd, który będzie budował te duże inwestycje, kontynuował to, co zaczął PiS. Po drugie, czy to będzie rząd, który zmodernizuje polską armię. Zmodernizuje, to znaczy dostosuje ją do dowodzenia takiego, jak na przykład mają Ukraińcy, czyli bardzo zdecentralizowanego, rozproszonego, stawiającego na zdolnych dowódców na dole, na samodzielność małych jednostek, ale to trzeba ubrać w strategię i to jeszcze strategię natowską. Bo jednak ciągle w NATO jesteśmy. To dotyczy przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego, bo ten sejf nas do zbudowania polskiego przemysłu zbrojeniowego nie doprowadzi. Zresztą przekonamy się o tym za rok, ale będzie za późno. Natomiast jasne jest, że trzeba budować to, co Bartosiak, a ostatnio Mateusz Morawiecki, bo tak mu doradziłem, ale on to przyjął i powiedział, żebyśmy budowali w przemyśle zbrojeniowym tak zwany segment B, czyli tak jak na Ukrainie, ten dronowej sztucznej inteligencji. Rozproszony, garażowy, prywatny, bez tych regulacji, bez biurokracji, bez kontroli służb i tak dalej. Tylko w ten sposób Ukraińcy mogą się bronić przed Rosjanami, właśnie przewagą w tej decentralizacji tego systemu, w którym małe firmy współpracują po prostu z konkretnymi oddziałami ukraińskimi i na polu walki modernizują ten sprzęt, te drony i tak dalej. Ale to mało, bo jeszcze musimy nabyć jakąś politykę zagraniczną, w której, która będzie osnową, podstawą polskiej suwerenności i ze wszystkich rachunków wychodzi, że wewnątrz NATO musimy zbudować blok obrony przed Rosją, którym będą wszystkie kraje sąsiedzi Rosji. A Ukraina nie jest NATO, też jest takim sąsiadem i jedyna ona ma armię, która umie walczyć z Rosjanami, będzie nam potrzebna, ale Ukraina będzie stawiała warunki. Być może sami z Ukrainą nie damy sobie rady. Być może musimy ten blok międzymorza zbudować ze Skandynawami, z Bałtami, może z Rumunią, w której Ukraina nie będzie decydowała za nas. Bo grozi nam to, że nawet zbudujemy kiedyś to Międzymorze, ale liderem, takie od Skandynawii do Rumunii czy do Grecji, nawet, ale liderem będzie Ukraina. Musimy mieć sojuszników, musimy umieć z nimi rozmawiać, a to znaczy uwzględniać własne interesy i zawierać kompromisy. Nie umiemy tego robić i w ogóle tego nie robimy. Ja proponuję od kilku lat stworzenie Centrum Międzymorza w Warszawie albo w innym mieście polskim, gdzie by się spotykali politycy, wojskowi, działacze społeczni, samorządowcy, NGOsy, media, dzieci i młodzież jak zwykle i się poznawała i poznawała swoją historię. No i żaden rząd tego nie chce zbudować i być może trzeba będzie zbudować takie centrum społeczne, ale na to potrzebne są pieniądze i trzeba będzie biegać po ludziach i tych pieniędzy szukać. W razie do roboty jest dużo, ale pierwszy krok to jest krok, czego by Państwo o tym nie myśleli, pierwszy krok to jest, żeby Polacy dobrze wybierali, żeby przedtem pytali polityków, czy zrobią to, co trzeba i żeby tego pilnowali. I żeby Polacy się organizowali do tego, żeby móc tę władzę kontrolować. Ta władza jest niekontrolowana przez społeczeństwo od 1989 roku, za to jest kontrolowana przez zagranicę. Ponieważ nie wiem, czy jeszcze do Państwa to wszystko dociera, bo mam komunikat od Łukasza, że mu padł sprzęt, to ja Państwu bym powiedział dobry wieczór i bardzo się cieszył ze zwycięstwa Chwanińskiej w półfinale. Mamy finale, nie? Nie Igę Świątek, ale Maję Chwanińską, też ma 24 lata. Świetnie gra, jest fajterem. Od początku do końca. No to właśnie politycy i Polacy tacy powinni być. Jak Maja Chwanińska. Dziękuję Państwu bardzo. Trochę dobranoc, a trochę jeszcze dzień dobry.